Na początek tego wydania nowe obowiązki deweloperów. Ceny mieszkań będą musiały być jawne. Po incydencie z rosyjskim statkiem z floty cieni podmorskie połączenie energetyczne ze Szwecją działa bez zakłóceń. Zapewniły o tym polskie sieci energetyczne. Później niepodręcznikowe podejście do poznania historii Polaków w czasach I wojny światowej. Ceny mieszkań w końcu mają być jawne. Taką zmianę zatwierdził wczoraj Sejm, nowelizując ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Co wnoszą przyjęte przez posłów poprawki? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
Deweloperzy wreszcie skończą z ukrywaniem cen oferowanych przez nich mieszkań, bo teraz jest tak, że możemy sobie wybrać pasujące nam piętro, metraż, rozkład mieszkania, czy będzie z dużą łazienką, ile będzie miało pokoi, ale ceny takiego lokum nie poznamy. Musimy zostawić swoje dane, ktoś do nas oddzwoni i o kwocie porozmawia. Nie wiemy na przykład, czy zaproponuje nam ceny wyższe niż oferowane kilka miesięcy wcześniej.
Bardzo się cieszę, że ceny mieszkań będą jawne, bo to daje takie poczucie bezpieczeństwa lokaterskiego, ale też powoduje, że rynek cen może się ustabilizuje, że będziemy wiedzieli, jak wygląda sposób zarabiania na mieszkaniach, ale jednocześnie będziemy też wiedzieli, czy tymi cenami się nie manipuluje.
Przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Rozwiązanie chwali też Paweł Jabłoński z PiS, choć ustawę nazywa dziurawą.
Tam nie ma mowy o cenach transakcyjnych, bo ceny transakcyjne, czyli te, za jaką stawkę rzeczywiście mieszkanie jest kupowane, to powinno być wprowadzone i ta poprawka nasza też do tej ustawy była, niestety została to odrzucone.
No teraz nowelizacja ustawy trafi na biurko prezydenta.
Fakty zza oceanu.
Kolejna gorąca wymiana zdań między Donaldem Trumpem a jego gościem w Białym Domu. Wszystko w obecności kamer i dziennikarzy. Tym razem prezydent USA strofował prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyrila Ramaphosę w związku z sytuacją białych farmerów w tym kraju.
Donald Trump w czasie spotkania zaprezentował film oraz artykuły prasowe twierdząc, że biali farmerzy są celem zorganizowanych ataków. Prezydent RPA stanowczo odrzucił te zarzuty, podkreślając, że przemoc w tym kraju dotyczy wszystkich obywateli, a większość ofiar to osoby czarnoskóre. Prezydent RPA zaznaczył, że zmiana zdania Trumpa będzie możliwa jedynie wtedy, gdy prezydent USA wysłucha głosów południowoafrykańskich, a nie będzie opierał się na niezidentyfikowanych informacjach z zewnątrz. Podczas spotkania gość Trumpa zaprezentował propozycję współpracy gospodarczej, w tym możliwości bezcłowego dostępu dla Tesli w zamian za inwestycje infrastrukturalne. Jednak Trump domaga się zwolnienia amerykańskich firm oraz obowiązkowych udziałów dla czarnoskórej ludności, które są częścią polityki w RPA. Te przepisy wymagają, by 30% akcji firm należało do grup społecznych historycznie poszkodowanych przez apartheid.
O czym informował nasz korespondent Paweł Żuchowski. Swepol Link, czyli podmorskie połączenie energetyczne Polski i Szwecji, działa bez zakłóceń, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci energetycznych. Jak informowaliśmy w Faktach, polskie wojsko interweniowało wobec tankowca z rosyjskiej floty cieni, który na wodach międzynarodowych wykonywał podejrzane manewry nad kablem położonym na dnie morza.
Dzisiaj wczesnym popołudniem płynęło nim 600 MW mocy z Polski do Szwecji. Polska była eksporterem. Dzisiaj wieczorem według planu wymiany Polska będzie importować energię i moc będzie płynąć z kierunku Szwecji do Polski.
Przekazał rzecznik PSE. Dziś w Gdyni specjalne posiedzenie z udziałem premiera w Centrum Operacji Morskich. Poprzez grę można zanurzyć się w realia codziennego życia Polaków podczas I wojny światowej i poznać ją od strony niepodręcznikowej. Takie zadanie postawili sobie twórcy gry planszowej Jeszcze jedno lato 1914-1918. Zaprezentowano ją w środę w Archiwum Narodowym w Krakowie.
Gracze wcielają się w jedną z trzech rodzin zamieszkujących trzy zabory. Rodzinę bojarskich z Królestwa Polskiego, rodzinę Niemczyków z Poznańskiego albo rodzinę Cysorzy z Galicji. Jest to gra kooperacyjna, która polega na tym, że cała rodzina musi dbać o siebie nawzajem, żeby wojnę przetrwać, pomagać sobie, kontrolować swój stan zdrowia. Muszą wspólnie wojnę przeżyć. Generalnie ta ich codzienność jest trudna.
A z tej gry czego dowiemy się, czego nie znajdziemy w podręcznikach?
Ja myślę, że emocji, bo to jest zupełnie przeciwny sposób przekazywania wiedzy niż w podręczniku.
Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Anna Sokół z Archiwum Narodowego w Krakowie. I teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. W jej drugiej części minister edukacji Barbara Nowacka odpowiadała na pytania słuchaczy.
Szkoła bez wpływów kościoła, a co ze szkołą bez wpływów gender?
No to jest to pytanie, które oczywiście wielu pewnie sobie zadaje. Niekoniecznie wyborców Rafała Trzaskowskiego, ale już wyborców Sławomira Mentzena z pewnością.
Tak, tylko w szkole uważam, że trzeba przede wszystkim stosować pewną racjonalność i kierować się dobrem dziecka, rodziny i społeczności lokalnej. W szkole jest nauczana religia, jest jedna lekcja religii tygodniowo od 1 września, bo taką wolę wyrażają rodzice, ale rodzice też wyrażają chęć, by młodzież uczyła się tego, jakim świat jest. I tu nikt nikogo nie uczy.
Jedni wyrażają, drudzy nie wyrażają. Wiemy, że na przykład kiedy we Wrocławiu jedna ze szkół chciała przeprowadzić miesiąc różnorodności, to były z jednej strony było poparcie, ja tutaj nie zamiast, z drugiej strony były ostre protesty.
Poparcie było ze strony rodziców, uczniów i nauczycieli, protesty były ze strony polityka.
Był podobno tak, że tam część rodziców zabierała głos.
Wszyscy rodzice się zgodzili na to zajęcie. Poprosiłam o wyjaśnienia w tej sprawie kuratorium oświaty. Swoją drogą...
Ja również rozmawiałem z rektorem tej szkoły, on rzeczywiście mówi, że to wyglądało trochę inaczej niż opisywało media.
Swoją drogą, cóż złego jest w tym, że uczymy młode osoby, żeby szanowały innych, na przykład dlatego, że są starsi, że są biedniejsi, że pochodzą z małych miejscowości, bo o tym też był ten czas różnorodności, że różnią się wyznaniami chociażby, że są osoby z niepełnosprawnościami, albo że różnią się tożsamościowo. To nie ma w tym nic złego. To jest, mówiąc szczerze, miłosierdzie chrześcijańskie, miłość bliźniego i dokładnie pan redaktor to wie, ale też współczesne wartości pokazujące, że mimo różnic jesteśmy równi, bo zaczyna się od wykluczania jednej grupy, a potem idzie ta dyskryminacja coraz dalej.
Czy przypadkiem nie jest niemiłosierny i nie jest wykluczający fakt, że nawet 11 tysięcy katechetów może stracić pracę od nowego roku?
I to jest moim zdaniem duże pytanie do episkopatu, dlaczego dopuszcza do tego...
Ale to pani jest ich pracodawcą.
Ale to episkopat kieruje katechetów. Tu ministerstwo nie ma żadnego wpływu, kto będzie uczony, kto będzie uczył lekcji religii. Czy będzie to robił ksiądz, czy będzie to robił katecheta?
Episkopat może wyłącznie wybrać te 11 tysięcy. To znaczy może stwierdzić, ci stracą, a ci nie stracą. Natomiast nie może utrzymać tych miejsc.
Dlaczego mówimy o 11 tysiącach katechetów zamiast ich wesprzeć? My ich wspieramy. Przygotowaliśmy różnego rodzaju możliwości poszerzenia kompetencji i kwalifikacji. Rozszerzamy kwalifikacje na przykład do edukacji zdrowotnej, do edukacji obywatelskiej.
Tak, ale katechety świeccy mówią, my nie wiemy, czy biskupi nam nie cofną misji kanonicznej do nauczania katechezy, jeżeli będziemy uczyć edukacji zdrowotnej.
Więc wróciliśmy do pytania o biskupów. To dlaczego biskupi mieliby cofnąć swoim sprawdzonym katechetom, których wyszkolili, w których inwestowali, uprawnienia do tego, że będą uczyli przedmiotu, w którym bardzo wiele obszarów jest dokładnie zgodnych z tym, o czym mówił Kościół.
Pani minister,
proszę,
ale...
zwracam uwagę, wśród twórców podstawy programowej
jest ksiądz,
więc proszę, no mówię o tym, bo tak jest, więc proszę uwierzyć.
A w ogóle ten przedmiot ruszy, bo już widzieliśmy apel biskupów, trzech, trzeba uczciwie powiedzieć, prezydium episkopatu, które wezwało rodziców do tego, żeby nie posyłali, napisali, że mamy to rozeznać w sumieniu, a potem, że mamy obowiązek nie posyłać dzieci na lekcje katechezy. W pewnych miejscach to może, nie katechezy, tylko edukacji zdrowotnej. W pewnych miejscach może to oznaczać, że
jakby
uczniów nie będzie.
Jakby apelowali o niewysyłanie na katechezę, to bym się dopiero
zastanowiła. Nie, oczywiście edukacji zdrowotnej to było drobne przejęzyczenie.
Panie redaktorze, ale jakże cieszące.
Ale proszę...
Już odpowiadam. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem i jeździłam na wieś do rodziny. I tam już te wakacje. I tam sierpień był wyjątkowo ważnym miesiącem.
Miesiącem trzeźwości.
I to był miesiąc, w którym cała społeczność lokalna funkcjonowała znacznie lepiej. To była wielka akcja Kościoła.
W edukacji
zdrowotnej. I do tej pory istnieje. I do tej pory są pielgrzymki. I do tej pory Kościół odgrywa bardzo istotną rolę w dbaniu o przeciwdziałanie alkoholizmowi. W edukacji zdrowotnej jest przeciwdziałanie uzależnieniom. Alkoholizmowi, narkomanii, również uzależnieniom od urządzeń mobilnych, od gier, od pornografii. I nie mogę zrozumieć, że ten sam Kościół, który odgrywał tak ważną rolę w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szczególnie na wsiach było to widoczne, bo to był ten miesiąc, kiedy dzieci, kobiety czuły się po prostu bezpieczniejsi, a mężowie, którzy mieli problem z alkoholem, mieli miesiąc głębokiej refleksji i czasami zostawało to na dłużej. I teraz protestują przeciwko temu,
by dzieci
dowiedziały się o tym, że można przeciwdziałać uzależnieniom, by wesprzeć dzieciaki. Tam nie ma treści, o których mówią księża biskupi.
Znaczy, w tym liście jest mowa o tym, że po pierwsze od najmłodszych lat chcecie seksualizować dzieci.
To jest przedmiot, który wchodzi od czwartej klasy i tam są wartości rodzinne. Zachęcam, żeby zapoznali się z podstawą programową.
Zarzucają, że chcecie utwierdzać dzieci w niepewności co do własnej płci.
Nie, chcemy, żeby dzieci wiedziały, kim są i żeby się czuły godne i bezpieczne.
Ale to znaczy, że pani zatwierdzi, że biskupi oszczędnie dysponują prawdą?
Twierdzę,
w tym
że biskupi
liście?
Nie zapoznali się prawdopodobnie z podstawą programową.
Czyli napisali list, nie przeczytawszy podstawy programowej?
Mam takie obawy, bo znam tę podstawę.
Arcybiskup Tadeusz Wojda?
Proszę go spytać, ponieważ mam poczucie, że uległ manipulacji. Ewentualnie chciał zmanipulować, ale nie chciałabym dopuszczać tak swojej myśli, że biskup występuje przeciwko przykazaniom. W tym przykazaniu, które mówi, nie mów fałszywego świadectwa, przeciw bliźniemu swemu. Natomiast mam też poczucie, że jest to działanie polityczne. To nie jest przedwyborcze nawrócenie. To jest realne spojrzenie. My wiemy, co żeśmy przygotowali. Wiemy, co nam przygotowali eksperci i widzimy akcję, która jest akcją nieprawdziwą, organizowaną przez różne fundamentalistyczne organizacje.
Jakie?
Kościół, który włącza się w tej chwili w politykę, niestety, jak pan ładnie to ujął, oszczędnie dysponując prawdą, a raczej nieoszczędnie dysponując pomówieniami, myślę, że robi też krzywdę tym dzieciom, które mogłyby skorzystać na przedmiocie, na którym dowiedziałyby się, jak dbać o siebie. W klasie czwartej, higiena osobista.
Tak, bardzo,
co w tym złego
bardzo ważna
według
sprawa.
Księży
minister,
biskupów
prace
jest.
Domowe. Wracamy do prac domowych, bo to już niebawem ewaluacja, nie wiem, czy już następuje, czy dopiero będzie następować.
Minął rok, Instytut Badań Edukacyjnych dostał to zlecenie i pracuje.
Kiedy będziemy mieć wyniki tej pracy?
Zakładam, że będzie to na początku przyszłego roku szkolnego.
Czyli w przyszłym roku szkolnym, we wrześniu będziemy wiedzieć, będą nieobowiązkowe prace domowe, czy jednak obowiązkowe wrócą?
Na razie są przecież prace domowe i to
ale nieobowiązkowe. To już ustaliliśmy.
Nieobowiązkowe i nieoceniane poza klasami 1-3, gdzie są to prace związane z motoryką małą. Przypominam, dotyczy to szkoły podstawowej. Będzie ewaluacja, będzie. No, trzeba operować na dowodach,
ale wycofacie
a nie na
się, jeżeli będą dowody na to, że to się nie sprawdza.
Jeżeli się okaże, że jest to działanie nieskuteczne, będziemy podejmowali takie kroki, by z jednej strony zapewnić, żeby to było racjonalne, wiarygodne, sensowne, motywujące dzieci, a z drugiej też, żeby miały ten prawo do czasu wolnego. W czasach sztucznej inteligencji cały czas nam to nauczyciele powtarzają, też nie lubią być robieni w balony.
Nie lubią, nikt nie lubi być robieni w balony. Drugie pytanie, pani minister, od naszych słuchaczy. Jeszcze bardzo proszę, żeby nie było, że tylko jedno. Ja już odstawiam kulę.
Kula znika,
a pani czyta drugie pytanie. Nie wiem, czy...
Czy zostanie pani minister dalej ministrą po rekonstrukcji rządu, pyta pani Ewelina. Nieznane są losy i decyzje pana premiera Donalda Tuska, więc nie umiem przewidzieć tej przyszłości. Mam rozpędzone przygotowania do reformy, która zacznie wchodzić w życie od 2026 roku. Kilka ustaw w pracy. Mam nadzieję, że będę mogła tę sprawę dokończyć.
A jeśli Rafał Trzaskowski wygra, to przejdzie pani do kancelarii prezydenta? To jest twarda deklaracja,
tak,
na pewno nie?
Na pewno nie. Ja mam tyle wyzwań w Ministerstwie Edukacji, że chciałabym je dokończyć.
Panie minister, to jeszcze pytanie od naszych słuchaczy.
Ale jak premier zdecyduje inaczej, to oczywiście będzie tak, jak zdecyduje pan premier.
No, to jest taka deklaracja, wyznanie wiary i posłuszeństwa.
To jest wyznanie członka rządu wobec premiera, że to premier decyduje o składzie rządu.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister edukacji Barbary Nowackiej. Całego wywiadu możecie posłuchać w internecie. Mamy go na rmf24.pl. Znajdziecie go także w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.